Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj będziemy mieli zaszczyt rozważać fragment zapisany w Ewangelii Jana, rozdział 12. Ewangelia Jana, rozdział 12. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogi zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie i wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano: nie bój się, córko syjońska, oto Król Twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Świadczyła więc o Nim rzesza, która z Nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na Jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że On dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za Nim. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł więc Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba: i uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że tak grzmiało. Inni mówili: ano, anioł do niego przemówił. Jezus odpowiadając rzekł: nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, lecz teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. A lud mu odpowiedział: słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? Na to rzekł im Jezus: jeszcze na małą chwilkę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jaki powiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale w woli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. A Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przekazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przez to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Do tego miejsca. Skupimy się głównie na fragmencie od wiersza 20. Tam jest spotkanie Filipa, ucznia Jezusa, z greckimi prozalitami, czyli ludźmi z pogan, którzy nawrócili się na zakon mojżeszowy i przyszli akurat tego dnia pielgrzymować do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Grecy wtedy, w tamtym czasie znani byli jako naród wielu myślicieli, wielu filozofów, którzy nawet do dzisiaj są znani, ale jak wiemy, Jezus nauczał i Biblia o tym mówi, filozofia nie jest tym, co nas zbliża do Boga. Często nawet jest to nauka, która wręcz odwrotnie pozbawia nas wiary. I oni się, tak mówię, nawrócili się na zakon mojżeszowy i przyszli jako ludzie wierzący, jak mówię, jako prozelici, aby modlić się. I dowiedzieli się, że Jezus jest w pobliżu, niedaleko, gdzieś tutaj. A tłumy tam były, to oni widzieli Go naocznie, ale wiedzieli, że jest. Ktoś im doniósł, bo to było głośne. O, Jezus jest. Wszyscy sobie podawali z ucha do ucha. I zapragnęli widzieć Jezusa. No, w sercu ich się takie pragnienie zrodziło, bardzo takie pozytywne pragnienie. Chcą widzieć Jezusa. No i dobrze zrobili, bo spotkali Filipa, który był tym, który dobrze znał Jezusa. Nie pytali tam jacyś, no słuchajcie, gdzie tam ten Jezus przebywa, ja chciałem go widzieć, my chcielibyśmy go zobaczyć. Dopytali się, którzy ludzie byli z Jezusem i akurat podeszli do Filipa. Filip zawołał Andrzeja, który też do tej grupy uczniów Jezusa należał, i poszli do Jezusa. I mówiąc, Panie, Grecy chcą Ciebie widzieć. A Jezus odpowiada tak dziwnie, od wiersza 23. Mówi o godzinie, gdy trzeba, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Mówi o ziarnku pszenicznym, o tym, co to ziarnko musi zrobić, aby zrobiło to, do czego zostało powołane. Czy ziarno musi wydać plon. Najpierw musi zostać wrzucone w ziemię, to po pierwsze. Drugie musi obumrzeć i po trzecie musi wydać plon. Te trzy rzeczy musi zrobić, prawda? To do tego ziarna należy. Ale nijak to się ma do tego, o co pytali go Grecy. I dalej Jezus kontynuuje, mówi o życiu człowieka, że kto miłuje życie swoje, utraci, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. I wiecie, ten werset, kto nienawidzi życia swego na tym świecie, odzyska je. Słyszałem kiedyś taką naukę, ale to taka, razu tylko słyszałem, że to jest jakby pochwalenie dla samobójców. Bracie, siostry. Ciekawa nauka, prawda? Ciekawa. No i Bóg jest miłością, każdego kocha. Kocha gejów, no bo Bóg jest miłością, prawda? Kocha tych, co pragną targnąć się na swoje życie. Bo nienawidzą swojego życia. Biblii nie postępują, nienawidzą swojego życia. To nie o taką nienawiść chodzi. Ale taką naukę słyszałem. Wiecie, to było kazanie jakiegoś pastora chyba z Europy Zachodniej. Trwało to może pół godziny. Posłuchałem może 10 minut i myślałem, dałem sobie spokój, bo myślę, ja też zacznę nienawidzić swojego życia. Będę postępował bilijny aż za mocno, prawda? Biblia to jest taka księga, którą na podstawie której każdą, nawet najgłupszą tezę można udokumentować. Jeśli ją czytamy nie we właściwy sposób, czytamy ją jako zwykłą książkę, jako zwykły jakiś podręcznik, jako zwykły, wiecie, poradnik, w wielu sytuacjach się przydaje, ale jeśli nie mamy światła Ducha Świętego, który wyjaśni dokładnie, o co w tym chodzi, możemy się daleko rozminąć. I Grecy zapytali Jezusa, chcąc Go widzieć, a On nie spotyka ich w tym fragmencie, tylko mówi o służbie. Mówi o tym, co w życiu jest najważniejsze. Czyli między wierszami czytamy w tym fragmencie, że Jezus wiedział dokładnie, co, z czym Grecy do Niego przychodzą, co chcą Mu zaoferować. Może wiecie, uznali Go już awansem za jednego z nowych filozofów, którzy na tym świecie się pojawili? Bo dobrze mówi. Tak dogadał, wiecie, faryzeuszom, tak zmieszał z błotem, jak to można powiedzieć, zakonoznawców, no, idealny człowiek, który nami będzie przewodził. Drugi Sokrates, wiecie. Drugi myśliciel. No nie są, a wiecie, Jezus rzeczywiście był człowiekiem wielkiej mądrości. Ale Jezus przede wszystkim mówił z mocą i nad tą mocą nikt się nie rozwodził, bo ludzie patrzyli na Niego jako zwykłego człowieka. Mądry, to prawda. Nauczyciel, wiele mówiło, jesteś największym nauczycielem. Ale nauczyciel to jest jakby do pewnego poziomu sięka tytuł nauczyciela, a później no już, a Jezus jest Bogiem. Jest nauczycielem, to prawda. Jest człowiekiem mądrym, tak, to prawda. Jest prorokiem, tak, to prawda. Jest wszystkim, ale przede wszystkim jest Bogiem. Ale niewiele osób traktuje Go nawet dzisiaj jako Boga. Czytamy dalej tak. Jezus mówi o tym ziarnku, że ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. I dalej łączy to z tym 25 wersetem i 26 jako jedną całość i mówi, kto miłuje życie swoje, utraci je. Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Lecz kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. I czytamy fragment podobny z Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, wiersz 26 i 17 rozdział, wiersz 33. Podobne, tożsame fragmenty. Łukasz mówi, jeśli kto przychodzi do mnie, to Łukasza mówi, przepraszam, Jezus, nie mówi Łukasz, jeśli kto przychodzi do mnie, mówi Jezus, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Czyli ja tak patrzę, rozumując ten fragment, nie mogę być uczniem Jezusa. Bo jak przychodziłem do zboru, to było 27 lat temu, w marcu, przywitała mi siostra Lidzia z trojgiem takich brzdąców, jeszcze małych. Tak, Esterka, tak, to byłaś ty między innymi. Nie miałem nienawiści swoich rodziców. Mam jednego brata, nie mam siostry. Nienawidziłem swego brata. Nie było nienawiści w moim sercu. Nie miałem nienawiści do swojego życia. Czyli jakby no, nie spełniam wymagań. Nie mogę być uczniem Jezusa Chrystusa. To zupełnie nie o to chodziło. Wiersz 17, w rozdział 17, wiersz 33, ten, że Łukasz mówi tak, ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci, a kto je utraci, odzyska je. I ten fragment jest połączony do tego rozdziału 14, też Łukasza. To chodzi o wartość rzeczy, które są w naszym życiu. Wiecie, można stracić zbawienie po prostu, jeśli się za bardzo żonę swoją kocha. Można stracić zbawienie, jeśli za bardzo miłujesz swoich rodziców. Jeśli za bardzo zadłużona jesteś w swoim mężu lub w swoich dzieciach. Tak, można. Bo wszystko to, co jest wyżej od miłości względem Boga, to staje się grzechem. Dlatego apostoł Paweł powiedział, ja wszystko, co uzyskałem, jest dla mnie nieważne, bo dla mnie pragnieniem jest zyskać Jezusa. Jezus wiedział, z czym przychodzą do niego Grecy. Nie uznawali go za Boga, a Jezus robił wszystko i uciekał od tak zwanej popularności, która do niczego nie prowadzi. Jezus był popularny, Jezus był znany, dzisiaj byśmy go nazwali celebryta, ale Jezus od tego uciekał. Nie po to był posłany, aby ludzie go obnosili jako ktoś bardzo ważny. Kiedyś, jak byłem młody, byłem zakorzałem zwolennikiem zespołu Depeche Mode, takiego zespołu z Wysp Brytyjskich. I miałem koszulkę, wiecie, z wokalistą, David Gough. Był wokalistą. I też teraz, dzisiaj by ludzie nosili koszulki z wizerunkiem Jezusa Chrystusa, gdyby były jakieś zdjęcia z Jezusem. Nosiliby. To jest ktoś popularny. To jest mój idol. A Jezusowi zupełnie nie o to chodziło. Grecy chcieli mieć idola w osobie Jezusa. Spełniał ich wszelkie oczekiwania, wszelkie pragnienia. Chcieli, pewnie chcieli mu złożyć propozycję. Słowo Boże nie mówi. O czym chcieli? Chcieli widzieć Jezusa. Chcieli z nim porozmawiać może. Ale między wierszami to, co później Jezus zaczął mówić, że życie powinno wyglądać inaczej. Życie powinno wyglądać inaczej. Ludzie w świecie zajmują się taką pewną rzeczą i nazywają to tak fajnie, tak pieszczotliwie to brzmi, hobby. A hobby? Ile tym hobby swoim się zajmujesz? No, jak mam czas, to 9 godzin dziennie. A ile pracujesz zawodowo? No, 10 godzin. Czy 19 godzin i 5 dni snu. Tak, takie hobby, no, a resztę czasu, nie, no, na nic innego nie mam czasu, tak zapracowany jestem. Takie hobby, które może zająć i to nie jest praca, to nie jest obowiązek. To nie jest coś, że musimy to robić. Jako wynika z troski o byt rodziny, o inne rzeczy. To jest coś, taka przyjemność, którą lubimy robić i to robimy. A która w pewnym momencie staje się najważniejszą rzeczą w naszym życiu. Pamiętacie, Jezus powiedział do jednego, do drugiego, do trzeciego człowieka, chodź, podążaj za mną, zaraz. Najpierw zrobię to, zrobię tamto, zrobię to, zrobię tamto. Jezus wtedy momentalnie stał się mniej ważną osobą dla tych ludzi. Dlatego Jezus mówi, kto miłuje życie swoje. Czyli nie chodzi o samo życie, tylko o rzeczy, które są na tym świecie. Pamiętacie królowa Estera, taka fajna, krótka księga Starego Testamentu. Tu była Żydówka, życie ją nie rozpieszczało, rodziców straciła, wujek ją wychowywał. Tak się zdarzyło, że no, można powiedzieć, szczęście do niej uśmiechnęło, trafiła na dwór królewski jako żona króla. Piękna była, mądra, wykształcona. Jej strój wszystko zapewnił, że ona miała wykształcenie, miała prezencję. Tylko się cieszyć, wiecie, no, korzystać z życia. Ale kiedy pojawiły się problemy w życiu całego narodu izraelskiego, kiedy naród izraelski miał całkowicie zniknąć fizycznie, mieli zostać wybici przez wroga Żydów Mordochaja i jego popleczników, i poproszono ją, aby ona ingerowała bezpośrednio u króla, żeby ochronić swoich współplemieńców, wahała się. Bała się, no, że zginie, że coś jej się stanie. No, odruch samozachowawczy. No, normalnie zareagowała. A wtedy stryj powiedział do niej takie ciekawe słowa. A skąd wiesz, mówi do Estery, czy godności królowej, które masz teraz, nie otrzymałaś akurat na tą chwilę. Po to Bóg postawił cię na tak wysokim stanowisku, o takich wielkich, masz takie wielkie wpływy u króla, nikt takich nie ma z narodu izraelskiego, tylko ty. I boisz się poświęcić się dla narodu, No, kim ty jesteś, powiedz, mówi wujek do niej. No kim jesteś? Bóg nad wszystkim czuwa. I On prowadzi nasze całe życie. I wiecie, i jest taka sytuacja, dajmy na to, przynosimy te nasze dzisiejsze czasy i mamy obfite błogosławieństwo od Boga. Mamy wszystko. Materialnie. Możesz sobie siąść w domu i no niczego mi nie brakuje. Myślisz sobie, nie, tak niczego mi nie brakuje. Wszystko mam. I nagle Bóg się do ciebie odzywa i mówi, daj mi jedno z tych rzeczy, które masz. Daj mi to. I jest chwila takie zastanowienia. Jak dam, no to stracę. To nie będę miał. No, nie dam, no bo to lubię, prawda? Bóg chce mi zabrać? Jakoś tak dziwnie. Nie, to nie może być Bóg. Bóg chce mi zabrać. A może czasami na to chwilę Bóg dał, aby wypróbować, jakie miejsce On w naszym sercu zajmuje. Nie mówimy, że miejsca Bóg nie zajmuje. Zajmuje, tylko jakie? Tylko jakie, prawda? Ktoś przychodzi do nas do domu, w goście. My oczywiście witamy go, jak to nie wiem, nazywa, przedsionku, wiatrołapie, gdziekolwiek. Już z herbatą w rękach masz filiżankę, pij. Dalej stoi ten człowiek, no pije. Biegnie szybko kawałek ciasta na talerzyku masz. A on dalej stoi, już nogi wrastają, wiecie. I dalej stoi. Czy nie zapraszamy go, słuchaj, zdejmij buty, czy tam, jak tam, nie zdejmuj, nie sprzątałem, nie odkurzam, chodź w butach do salonu, rozgłoś, siądź na tej kanapie. Wygodniej ci, dlatego to mogę nawet coś się pod plecy podłożyć, żeby plecy nie bolały. Herbatkę, kawę, co chcesz? Przynosisz w nowiutkiej filiżance ciasto, co chcesz? Może chcesz do łazienki ręce umyć? Aby ci było wygodnie, gość przychodzi. Czasami chrześcijanie, niektórzy twierdzą, że ludzie, którzy wyznają islam, to jest, wiecie, nie mieć z takimi ludźmi nic wspólnego, to są ludzie, którzy nie wierzą w naszego Boga, nie utrzymuje z nimi kontaktu, tacy B ludzie, prawda? A w islamie jest taka jedna fajna zasada. Że jak przychodzi do ciebie ktoś, gość, nawet który w danym momencie jest twoim wrogiem, przychodzi do ciebie jako gość, oczekuje od ciebie pomocy, na ten moment, jak go zapraszasz pod swój dach, przestaje być dla ciebie wrogiem. Jest gościem. I włos z głowy nie ma prawa mu spaść. Ty masz się o niego zatroszczyć, bo to jest gość. Jeśli wyjdzie z twojego domu, sytuacja się zmienia. Powiem wam przykład, fakt. Kiedy oglądałem film fabularny na faktach o akcji amerykańskich komandosów w Afganistanie. Mieli zlikwidować jednego z szefów jakichś tam talibów. On był na liście, miał być tak zwany dotstrzał. Namierzyli go wszystko już, poleciało tam 10. Wiecie, coś nie wypaliło. Schowali się w krzakach, coś nie wypaliło. Chłopak pasał owieczki i natknął się na nich i narobił alarmu. Okrążyli wszystkich, wybili wszystkich oprócz jednego. Został jeden Amerykanin ranny. Gdzie się schował? Nie miał gdzie, do wioski talibów. Wiecie, no wszędzie można się schować, ale nie tam. Pierwszy dom, którego się doczołgał, właściciel... Pan tego domu, właściciel, gdy go zobaczył, widział mundur amerykański, karabin tam przy sobie tam ciągnął, bo on czołgał się. Nie dobra, nogi miał pokaleczone. Wziął go do swego domu, opatrzył jego rany, nakarmił go, napoił, a kiedy talibowie przyszli go zlikwidować, nie pozwolił mi wejść. Z karabinem wyszedł przeciwko swoim braciom. Powiedział, to jest mój gość, nie ma prawa go nigdy dotknąć. ryzykował własnym życiem, bo talibowie chcieli go zabić. To jest mój gość. Nieważne, kto to jest mój gość. On ma w moim domu zaszczytne miejsce. I w ten sposób uratował Amerykaninowi życie. Do dzisiaj są przyjaciółmi. To jest fakt. Tak jest w Koranie. I przychodzi Jezus na przykład. Przyjmujemy go do swojego serca. Nawet nie jako gościa. Jezus mówi, chce być Panem. I jakie on miejsce w naszym sercu sprawuje? Co on może? Jezus mówi tak. Ten, kto zabiegać będzie o życie swoje, aby je zachować, utraci, a kto je utraci, odzyska je. Czytaliśmy w Łukasza. Ale ciekawy fragment jest też w Ewangelii Mateusza. Dwa wiersze rozdziału 10, 38 i 39. I mówi tak. Kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzin. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje, i to jest ważne, dla mnie znajdzie je. Kto nie bierze krzyża swojego? I to właśnie specjalnie jest napisane, swojego, nie Jezusa krzyża. Jezusa krzyża nie trzeba dźwigać. Jezus go dźwigał i ten Józef, który mu pomagał przez moment, on dźwigał, te dwie osoby dźwigały krzyż Jezusa. Tu chodzi o nasz krzyż. Zawsze ktoś będzie miał jakiś krzyż do niesienia. I jeśli rzeczywiście mamy w nienawiści swoje życie i swoich bliskich, to weźmiemy ten krzyż, bo on krzyż będzie dla nas najważniejszy. I mówię, nie możemy Biblii traktować w tym fragmencie o nienawiści ojca, braci. Ojca swego i matki, żony i dzieci, i braci, sióstr, dosłownie. Bo Biblia zakazuje nienawiści. Mówi miłować. Ale to chodzi o to, żeby osoby wokół nas i cokolwiek, co wokół nas jest, nie było ważniejsze niż Jezus Chrystus. Nie było ważniejsze niż Jezus Chrystus. I służba to jest takie coś, że wyzbywasz się pewnych rzeczy, aby służyć Jezusowi. Wyzbywamy się swoich pragnień, czasami nawet takich podstawowych. Przez pewien czas trzymuje się od jedzenia, od picia. Dla Jezusa Chrystusa. Dla wyższych celów. Bo picie i jedzenie to są takie podstawowe, takie cele egzystencjalne. A my żyjemy dla wyższych celów, dla Jezusa Chrystusa, prawda? Bóg powołuje do służby. A służba to jest poświęcenie. Pracujemy dla kogoś, kto wydaje nam polecenia. Dla Jezusa Chrystusa. Jezus może od nas wiele rzeczy zażądać. Świadomie mówię zażądać. Może prosić, bo Jezus często prosi. Szatan to żąda. Z reguły szatan używa trybu rozkazującego. Jezus często prosi, chociaż może nakazać. Często nas Jezus zachęca. Ktoś może żądać. Może takich słów użyć, bo jest naszym Panem. I często Jezus o pewne rzeczy od nas wymaga. Daj mi to, daj mi tamto, daj mi tamto. I wiecie, i to jest właśnie dziwne, jakimś dziwnym trafem wymaga od nas tych rzeczy, które bardzo kochamy. Wiecie, ja nie lubię sąsiada samochodu i Bóg nie żąda sąsiada samochodu, tylko żąda mojego samochodu. Dlaczego? Bóg chce, żebym pościł. Nie żeby sąsiad, brat pościł za mnie, tylko żebym ja pościł. Jakoś tak to, wiecie, dziwnie wygląda. Żeby to było na lepiej, tak wiecie. Mam sprawę przed Bogiem, Krzysztof za mnie będzie pościł, a ja będę się modlił. To jest, wiadomo, to jest lżej, nie? Jeszcze Krzysztof tak dwa tygodnie, tak, żeby tak Bóg wysłuchał, prawda? W Biblii nie ma zastępczości. Ktoś za kogoś. W niektórych wyznaniach chrześcijańskich jest. Chrzest biorą dzieci, bo rodzice wierzą. Nie, to dziecko ma wierzyć. Ten, który bierze chrzest, ma wierzyć. Nie ktoś za kogoś. Słowo Boże mówi, nie będzie ponosił winy za grzechy syna ojciec. Albo za grzechy ojca syn. każdy za siebie winę poniesie, prawda? Słowo Boże mówi. Ale też każdy za siebie błogosławieństwo weźmie. Służba to jest poświęcenie, prawda? I Jezus mówił właśnie do uczniów, kto miłuje życie swoje, utraci je. Dlaczego? Bo jeśli miłuje życie i te sprawy wokół, to nie bierze pod uwagę Boga. To na pewno je utraci, bo jeśli Bóg zaczyna nam błogosławić i mamy te rzeczy, o których zabiega cały świat, mamy jedzenie, picie, mamy gdzie mieszkać, co się ubrać, mamy zdrowie, mamy błogosławieństwa finansowe, ale dążymy do tego na sposób Boży, to tego nie stracimy. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, aby je zachować, utraci je, a ten, kto je utraci, dla mnie odzyska je. I można też miało podać przykład Abrahama. Bóg nakazał Abrahamowi poświęcić, złożyć w ofierze Izaaka. Nie do pomyślenia. Bóg pełen miłości każe dla swego sługi Abrahama złożyć w ofierze, zabić swego syna. Toż to jest niebiblijne, bracia i siostry. Abraham był posłuszny. Bóg testował go. I Słowo Boże mówi w ciekawy sposób. Ja nieraz czytam te słowa i nie mogę zrozumieć. No, wiecie, ja nie jestem Abraham, nie mam takiego objawienia. A Abraham, tam było słowo użyte. Abraham, poświęcając swego syna Izaaka, wiedział, że Bóg obiecał, że z tego syna powstanie wielkie pokolenie. Narody powstaną z tego Izaaka. To jeśli Bóg każe mi go w taki sposób ofiarować, to Bóg go wzbudzi z martwych. Takie myślenie miał Abraham. Nie miał żadnej gorzkości w sercu. Bóg tak chce, to jak mam dyskutować? To jest sługa właśnie. Najdroższa osoba i Abraham był gotów ją poświęcić. Był gotów. W ostatniej chwili Bóg zareagował. Bo gdyby Bóg nie zareagował, nie wiadomo, jak by było. Pewnie by go dosłownie poświęcił. Bóg w ostatniej chwili zareagował. I przygotował baranka, który tam gdzieś się zaplątał, jakieś tam krzaki. I ten baranek zginął jako ofiara. Kto miłuje życie swoje. Mamy właśnie wybór, bracia i siostry. Przychodzi namaszczenie wielkie Ducha Świętego. A jak większe namaszczenie, no to musimy więcej z siebie dać. Więcej nawet pomimo to, co już daliśmy. Czy gotowi na to jesteśmy? Bóg powie, Bóg wie, co bardzo kochamy, czy kogo bardzo kochamy. Powiem inaczej, co za bardzo kochamy lub kogo za bardzo kochamy. Bardziej niż Boga. Albo nawet na równi z Bogiem. I to łatwo sprawdzić, bo kiedy Bóg upomni się, a ma prawo to zrobić, będzie widać wtedy naszą reakcję. A, no jak, Boże, a no, dlaczego, a po co? Jeśli nie dyskutujemy i oddajemy, postąpimy jak Job, Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Pańskie będzie uwielbione, nie będzie problemu. A może się okazać, że jednak Bóg nie zabierze, tylko tak testuje nas. A jeśli pojawi się opór z naszej strony, wręcz bunt, jak można? Wiecie, dla Boga najważniejsza jest posłuszeństwo, prawda? Jak mówił Samuel do Saula. Posłuszeństwo głosowi, Bożemu głosowi. Był kiedyś taki sługa, który nie bardzo kwapił się służyć. Miał powołanie, miał namaszczenie, tak, ale ociągał się. Bóg znalazł sposób, że ten człowiek zaczął Bogu służyć. Zabrał mu troje jego dzieci. Zaczęły chorować jedno po drugim i umierało. Ciekawy sposób, taki bardzo kreatywny, prawda? Wiecie, dzieci nie ucierpiały, bo dzieci są w niebie. Żadne dziecko nie ucierpiało. Każde dziecko idzie do nieba. Chodziło o zmianę myślenia tego człowieka. Kto jest dla ciebie najważniejszy? I musimy dojść do tego właśnie, takiej decyzji, do pojęcia takiej decyzji, do takich wniosków musimy dojść. I ja też muszę dojść. Ja muszę dojść. I pewnie pewnego dnia Bóg powie do mnie, wybierz. Dla każdego z nas przyjdzie taki czas, że staniemy i dalej już nie pójdziemy, jeśli nie dogadamy wyboru. Skończy się droga i Bóg mówi, co dalej? Cofnąć się nie możesz. A jak chcesz dalej iść, tylko na podstawie wiary. Bo fizycznie już nic nie ma, przepaść. Jeśli masz wiarę, pójdziesz. Jeśli masz wiarę, pójdziesz. Chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. Mówi Jezus. Nie wierzyli w Niego. Dlaczego? 43 wiersz. Umiłowali bardziej bowiem chwałę ludzką niż chwałę Bożą. I to jest mowa o faryzeusza, ale nie tyczy się tylko faryzeusza, tylko tego człowieka. Żeby służyć Bogu, musimy zrezygnować. Czasami nawet u niektórych osób Bóg żąda wszystkiego. Tak jak u Jezusa. Bóg Ojciec zażąda od Jezusa wszystkiego. I Jezus to wszystko ofiarował. U niektórych osób Bóg jakieś tam procentowe rzeczy i mówi, daj mi to, daj mi to, daj mi to. I czy Bóg jest najważniejszy? Bo Bóg musi być najważniejszy. Zobacz, że mówi, Bóg musi królować i ugnie się przed Bogiem wszelkie kolano. Czy sami uklękniemy przed Bogiem, czy zostaniemy zmuszeni do uklęknięcia? Lepiej, żebyśmy byli ci, którzy sami uklękną przed Bogiem i wyznają Jego królowanie, Jego wielkość, to, że jest osobą najważniejszą. Bóg nie chce nam nic zabrać, nie chce niczego pozbawić, tylko Bóg o swoją chwałę jest zazdrosny. Słowo Boże o tym mówi doskonale, wiemy o tym doskonale, że swojej chwały Bóg nie odda nikomu, nawet najmniejszej jej części. Bóg chce dawać chwałę, ale musi wiedzieć, że my tę chwałę z powrotem odbierze. Że nic ani nikt tej chwały nie zatrzyma w żadnym procencie. Jest taki fragment, kiedy Herod przemawiał. Stanął w szacie królewskiej przed narodem i zaczął mówić. I ludzie skomentowali to. Boży to głos, nie ludzki. Co Herod? Otworzył klatę i wszystko wchłonął. I padł. Bo Bóg uśmiercił go za to, że to chwały nie oddał Bogu, która była jego. Czyli przeważył sobie coś, co do niego nie należało. A sługa to jest taka osoba, która dysponuje mieniem przekazanym przez swego Pana. Nie dysponuje niczym. Wszystko, co ma, to jest Boga. Wszystko, co dysponuje, wszystko, co otrzymał od Boga, to jest Boże. Tylko my jakby użytkujemy to wszystko. Jak Słowo Boże mówi, Bóg nam ku używaniu obficie udziela. Rozumiemy? Nie mamy aktu własności, że to jest moje. Bóg ku używaniu obficie udziela. Masz 6 samochodów, używaj, Bóg ci dał. Ale w pewnym momencie akt dzierżawy się skończy i Bóg powie, no to daj, rowerem będziesz jeździł. I tu się zaczyna. A może dlaczego rowerem, a nie lepiej może jakimś innym modelem samochodu? Bóg mówi, daj mi, jest potrzebne. Nie to, że Bóg zabiera, bo zabiera. Daj mi to, bo chcę stać temu, chcę stać tamtemu. To jest mój majątek, majątek jakby firmy, dysponuję. Wiecie, jakbym ja się kłócił z moim szefem, że mi busa chce zabrać, a chcę dać komuś innemu, mogę pójść, zadzwonić, umówić się. Panie Piotrze, mam taką sprawę. Jak pan śmiał? To szef powiedziałby jeszcze. Ja będę śmiał jeszcze więcej. Tam jest podanie, wypowiedzenie, pan napisze. Szef ma prawo.
Bóg tym bardziej ma prawo.
I Bóg, Jezus chciał wytłumaczyć Grekom i tym wszystkim, którzy go słuchali, że w życiu najważniejszy jest ten, komu służymy. Jeśli służymy Bogu, jest super. A jeśli służymy sobie, to jest najgorsze. Miłość do samego siebie. To właśnie ciekawe oszukaństwo szatańskie. Nie, nie jestem wyznawcą szatana. Nie, nie, absolutnie. Brzydzę się. Ale jestem zapatrzony w siebie. Wniosek taki, no to jakbyś służył. Nie Bogu, nie. Bo jeśli człowiek służy Bogu, to jest wszystko okej. Jeśli człowiek nie służy Bogu, służy komukolwiek czy czemukolwiek oprócz Boga, to służy antagoniście Bożemu czy szatanowi. Dlatego Jezus powiedział, kto nie ma w nienawiści. Czyli osoby wokół mnie, przepraszam, nigdy nie mogą mieć więcej ważne niż Jezus Chrystus. Rzeczy wokół mnie, jak one by pięknie wyglądały, ile mi Bóg dał do używania tych rzeczy i jakich rzeczy, ubrań czy pięknym samochodem jeżdżę, mam wspaniały dom, wszystko w marmurach, to dziękuj Bogu, że Bóg ci to dał. Ale nie przywiązuj się do tego. Nie przyklejaj się. Bo Bóg będzie musiał cię oderwać. Jak się zobaczy, że to za bardzo pochłania twoją uwagę, twój czas, a najbardziej jak twoje serce idzie w tą stronę. Zbliża się Boże namaszczenie. Nadchodzi Duch Święty z wielkim wylaniem. Ale wyleje Ducha Świętego, wyleje swoją moc tylko do serca, które jest puste w oczekiwaniu na tylko i wyłącznie namaszczenie. Jeśli tam jest zagracone serce, a tymi sprawami, a tymi, tam dwa samochody jeszcze zmieściły się, dwa domy, moja żona, moje dzieci, no już nie ma miejsca dla niczego więcej. Duch Święty przyjdzie i napełni puste naczynie przeozdobione i czyste. I tylko to naczynie, które wyznaje, że tylko Jezus jest Panem i Zbawicielem i żyje według tego. I ja to mówię do siebie. A wy słuchacie tego, to sami wnioski podejmijcie. Powiem wam, trochę krępowałem się tego słowa mówić, bo to takie słowo niezbyt przyjemne, ale pewne wnioski trzeba w życiu wyciągnąć. I czasami w życiu nie jest przyjemnie, ale jak podejmiemy właściwe wnioski, dopiero się zacznie ta przyjemność. Jeśli podejmiemy właściwe wnioski, dopiero zacznie się te prawdziwe życie, do czego Bóg nas powołał. Bóg powołał do służby. Służba to jest szczęście człowieka, to jest wielki przywilej i zaszczyt, jeśli służymy Bogu. Z własnej woli służymy Bogu, jeśli wszystko podporządkujemy Bogu. Zobaczmy, jeśli nasze serce nie będzie się przyklejało do różnych rzeczy, różnych osób, to Bóg będzie nam dawał. Bo wie, że nie będziemy odchodzić od Niego. Będziemy się do Niego jeszcze przybliżać. To Bóg będzie więcej jeszcze dawał. A jak co Bóg nam da, nasze serce klei się, wiecie, jak taki lep, klei się. To Bóg będzie nam mniej dawał, będzie nam ograniczał, aby nas tylko trzymać przy sobie, żeby tylko od Niego nie odeszli. A nie może zbyt dużo dać, no bo zaraz odejdzie. Zaraz odejdzie. Niech nas Bóg błogosławi, bracia, siostry. I niech nam da mądrość, abyśmy podjęli właściwy wybór. I niech nam takie da serce, takie miękkie, które tylko pragnie wyłącznie Jezusa Chrystusa. A jeśli cokolwiek innego, to tylko z perspektywy Bożej. Nie zupełnie, nie w inny sposób. Że ja chcę. Co Bóg chce na ten temat? Jakie Bóg ma zdanie w tej sprawie? Co Bóg na to? A może Bóg nie chce, żebym w tą stronę poszedł? Albo to kupił, albo to kupiła, albo tak zrobiła. Może Bóg nie chce. I na koniec jeden werset. W Przypowieści Salomona jest napisane: dużo ich myśli w sercu człowieka, ale dzieje się wyłącznie wola Pana. A z nią się zawsze zgadzać trzeba. To jest moje dopowiedzenie. Tamten werset już wcześniej skończył się. Jest wola Boża i z nią się zawsze zgadzać trzeba. Amen.